wynika z badań przeprowadzonych we wrześniu 2023 roku. Młodzi ludzie nie są tak ekologiczni, jak ich malują. Najmniej ekologiczną grupą Polaków jest młodzież w wieku 18-24 lat. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez CBOS. Przepraszam, słuchajcie, studio reporterów. Słuchajcie, bo chciałam Was zapytać, czy czytacie na temat na przykład tego, jak nie szkodzić planecie, czy jak zachowywać się i postępować, żeby nie szkodzić środowisku?
Nie.
A ja nie wiem, proszę Pani, nie mam pojęcia.
Na przykład? Znasz kogoś takiego? Wasi koledzy, koleżanki, którzy działają w różnych organizacjach, które zajmują się sprawami ekologicznymi?
Nie.
A w ogóle interes
raczej
niekoniecznie.
Raczej nie. No uważam, że jak ktoś ma taką potrzebę, to może niech każdy robi co chce, tak?
To tak zwane hole zakupowe, młode dziewczyny, które wysypują przed kamerami wielkie worki, pełne ubrań, ciesząc się, że za kilkaset złotych kupiły kilkadziesiąt rzeczy i myślę sobie, że właśnie zasypują swoją przyszłość.
Totalna wyprzedaż. Ekstra 30%. Zobacz kolekcję. Kod na darmową dostawę. Promocja kończy się za 2 dni, 22 godziny i 18 minut. Wpisz kod.
I klikamy. Nazywam się Paulina Zagórska. Z wykształcenia jestem anglistką. Od kilku lat pasjonuję się tematyką ograniczania konsumpcji. Wolę mówić o tym, jak niekorzystne jest dla nas noszenie sztucznych materiałów, takich jak akryl czy poliester. Albo o tym, że zakupy nie uszczęśliwiają. Mamy o to liczne badania, że ten strzał dopaminy, którego doświadczamy w momencie, kiedy coś tam kupujemy, jest bardzo krótkotrwały. Mówimy o minutach wręcz, nawet nie dniach, tylko minutach satysfakcji, radości z kupienia nowej rzeczy. W dalszej kolejności oczywiście, że to przekłada się na korzyści bardziej globalne. Prywatnie to, co się stało, to było ograniczenie zakupów, bo naprawdę dosłownie tonęłam w rzeczach i doczułam się przytłoczona ilością rzeczy w moim domu, w moim życiu.
Przemysł modowy odpowiada za 92 miliony ton odpadów składowanych każdego roku na wysypiskach. W samej Polsce rocznie wyrzucamy około 2,5 miliona ton ubrań.
Postanowiliśmy się przeprowadzić. Moje mieszkanie było 2 razy mniejsze. Musiałam zajrzeć do swojej garderoby i tą garderobę przejrzeć dokładnie. I to była góra odzieży. Nawet w tych rzeczach nie chodziłam. To były zupełnie nowe rzeczy z metkami jeszcze.
Katarzyna Zajączkowska, prowadzę od 4 lat podcast Odpowiedzialna Moda, działam też na Instagramie, no i jestem też wykładowczynią krakowskiej uczelni. Spontanicznie kupiona torebka z ekoskóry, która nie jest ani skórą, ani eko, będzie zalegać na wysypisku nawet 500 lat, gdzie nas już nie będzie, naszych dzieci, wnuków, prawnuków, a ta torebka dalej tam będzie. Szokujące zdjęcia z pustyni Atacama, w pustyni w Chile, gdzie trafiają tony używanych ubrań z Europy. Pozbywamy się problemu, usuwając śmieci poza swój widnokrąg. Plaże, na przykład w Ganie, nie widać już piasku, bo tam są metry ubrań, które się tam nawet nie rozkładają, bo pamiętajmy, że te poliestrowe rzeczy niestety po kilku założeniach potrafią trafić na wysypisko. Wchodzą nawet takie platformy nazywane ultra fast fashion czy real time fashion, na których potrafi się pojawić kilka tysięcy nowych modeli każdego dnia. To są na przykład chińskie platformy, ale też myślę o osobach, które tam po drugiej stronie szyją te rzeczy. Myślę, że nie da się odzobaczyć zdjęć, które powstały tuż po katastrofie w Rana Plaza. Wydawało mi się kiedyś, że wszyscy znają ten termin. To jest katastrofa, miała miejsce w Bangladeszu, w Dace w 2013 roku, ale okazuje się, że jak pytam swoich studentów i studentki, to bardzo często to młode pokolenie osób 20-letnich nie kojarzy tego terminu, tego miejsca, tej katastrofy. Tam zginęło ponad 1200 osób. Po prostu zawaliła się wielka siedmiokondygnacyjna szwalnia. I między ciałami znajdowano te metki popularnych, ulubionych sieciówek. Ja też myślę o tych 16-godzinnych dniach pracy, o jednym wolnym dniu w miesiącu, o obozach Ujgurów w Chinach. To są te obrazki. Często je pokazuję. Największe wrażenie robią, gdy widzi się je pierwszy raz.
Halo, halo.
Dzień dobry albo dobry wieczór, witajcie. Tak zastanowiło mnie, że wciąż jak bumerang wracają trzy pytania zadawane najczęściej na Instagramie o kryzysie klimatycznym.
Choć w odcinku dzisiaj trochę prospołeczny materiał. Mamy wszelkie podstawy, aby po prostu zacząć się martwić o naszą sytuację, która nie jest zbyt różowa.
Dzisiaj koleżanka wysyłała, że kupiła super na wyprzedaży jakiś płaszczyk. I kupiła dzisiaj taki fajny płaszczyk. No i ona rzeczywiście dużo tych ubrań kupuje, zwłaszcza, że teraz można kupić nawet i za nie zapłacić na przykład za miesiąc, więc to jest też bardzo wygodne. To moja szafa, oczywiście jest za mała.
Jak za zawsze, mała?
Tak, z niczym się nie mieszczę, rzeczy jest za dużo, w połowie nie chodzę, bo nawet nie mam do nich dostępu, bo są tak poupychane. Aż trudno tutaj po cokolwiek sięgnąć, niestety. Kupuje się łatwo, natomiast nie zawsze się w tych rzeczach chodzi, a potem żal je wyrzucać i to się wszystko gromadzi. Szkoda mi trochę, że te ubrania po prostu są jakby zalegają w tej szafie.
Ile my tak naprawdę na całym świecie wyrzucamy rocznie kilogramów ciuchów? To już chyba nawet przychodzi w miliony albo miliardy, bo ile jest produkowanych, a później ile w każdym roku jest wyrzucanych ubrań, tak, ubrań czy butów. I tak naprawdę są to też rzeczy, które nie są starsze niż rok. To jest właśnie przerażające.
A ja lubię dużo ciuchów. Kolega mówi, ej, są fajne spodnie, dobra, musimy
lecieć. A przeszkodziło wam tak w zakupach?
Tak, bo my robimy to co inni.
W takim razie, dobra.
Bardzo dobry wybór.
To kiedy przychodzicie coś kupować, to co was interesuje?
Cena, przede wszystkim cena. Mamy trochę czasu, żeby się zastanowić.
Postanowiłam założyć bloga.
Paulina Górska.
I postanowiłam prowadzić swoje profile społecznościowe i mówić o tym, zdawanie postów, że potrzebowaliśmy wykorzystać jakieś zasoby wody. No ponoć do jednego t-shirta ponad 2000 litrów wody, ponieważ większość ubrań jest szyte w krajach trzeciego świata. Często też właśnie z materiałów, które się nie rozkładają i które potem generują plastik, który trafia do oceanów.
I to wszystko w tym ekosystemie krąży, więc cóż z tego, że problem zaczyna się gdzieś w Indiach, w garbarni, gdzie garbuje się ostrą chemią skórę. Skoro tak naprawdę i tak wszystko potem trafia do oceanu, a to życie morskie jest połączone. No i to są te obrazki, które mnie kiedyś prześladowały bardziej. Dzisiaj chyba jestem już trochę do nich przyzwyczajona.
Wziąłam do ręki książkę Marcina Popkiewicza Ziemię na rozdrożu. Zmieniłam moje postrzeganie świata, naprawdę. Zobaczyłam, że w moim domu jest dużo plastiku. Potem sobie uświadomiłam dopiero, że wygenerowałam przez dosyć długi czas w niej około 2,5 tysiąca plastikowych, jednorazowych opakowań, których się w zasadzie chyba nie da zrecyklingować. Korzystając z cateringu, nigdy nie myślałam o nim z perspektywy opakowań. Dziś ja mam takie poczucie, że to jest odpowiedzialność każdego z nas.
W swoim środowisku jakby tak znajomych mam osoby zastanawiające się nad tym.
No nasza rzeczywistość, jeśli chodzi o chociażby same butelki plastikowe, które kupujemy, a zwykle jest to woda, którą spokojnie można było pić z kranu, to w ciągu godziny na świecie ludzie wykorzystują 55 milionów butelek plastikowych. W ciągu miesiąca to jest 40 miliardów butelek. W ciągu ostatnich 10 lat ludzie wykorzystali 4 tryliony butelek. I to jest właśnie góra większa niż, nie wiem, to jest chyba Nowy Jork.
Doktor Alicja Paweles, Fundacja WWF Polska. Jak najbardziej temat wody jest tematem, którym powinna się zająć dzisiejsza młodzież, dlatego że kryzys klimatyczny, który się rozpoczął i który trwa, no dotknie najbardziej ich. Im młodsze pokolenia, tym bardziej będzie to odczuwalne, a jedną ze składowych kryzysu klimatycznego jest właśnie kryzys wodny. I to, co my możemy zrobić, każdy z nas, to jest przede wszystkim oszczędzanie wody. Widzimy już w ciągu ostatnich lat choćby poziomy wód opadają. Ja zawsze mówię tak, jeżeli mam do czynienia z kimś, kto mimo tego, co się na świecie dzieje, o czym na świecie się mówi, mimo tych wszystkich przekazów, które są, czy w mediach, czy w internecie, nie wierzy w zmiany klimatyczne i w kryzys, który mamy, to pytam go wtedy, niech mi powie, kiedy ostatni raz miał śnieżną zimę. I ten moment, kiedy on się zastanawia, to jest moment, kiedy dochodzi do niego, że on nie pamięta takiej zimy, że zimę, którą jest w stanie wymienić, taką śnieżną, to jest zima z lat 90., z lat 80. I to jest ten moment, kiedy w tym człowieku nagle coś się zmienia, że faktycznie on na własnej skórze widzi, jak bardzo dotykają również jego zmiany klimatyczne. utrata terenów podmokłych postępuje 3 razy szybciej niż lasów. A jednocześnie mamy tak, że jesteśmy w trakcie 6. wielkiego wymierania gatunków i naszym obowiązkiem jako dominującego na Ziemi gatunku jest właśnie zadbanie o te ekosystemy, bo my je tracimy ze względu na naszą działalność, naszą ludzką.
Nie wydawało mi się, że to jest cokolwiek odkrywczego. I okazało się, że po prostu ludzie o tym nie wiedzą.
W opublikowanym w czerwcu 2023 roku badaniu Debiutanci 23 pojawiły się zaskakujące informacje na temat tego, jaki pogląd na ekologię mają młodzi Polacy. Tylko 7% uznaje ekologię za ważną dla nich wartość. Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Polskie szkoły potrzebują edukacji ekologicznej.
Kręci się to wokół propagowania tej odpowiedzialnej konsumpcji. Robienie zakupów nie stałoby się pasją i hobby tak wielu ludzi, gdyby rzeczywiście nie towarzyszyły temu takie wystrzały dopaminy, przyjemne pobudzenie. No, my wbrew pozorom mamy dosyć stare mózgi i jesteśmy wytrenowani do takiego nagradzania siebie za upolowanie czegoś. Kiedyś polowaliśmy inaczej. Dzisiaj tą areną do polowań stały się centra handlowe, a często na zakupy w internecie. I to jest też moja historia. Ja tak spędzałam wiele piątków pracując w korporacji. Ja się tym jakoś nagradzałam za trud tygodnia. Nie pamiętam, żebym wracała bez jakiejś bluzeczki. Ja nie miałam planu. Miałam szafę, która pękała w szwach, a jak miałam taką potrzebę, żeby wyglądać naprawdę jak ten przysłowiowy milion dolarów, to okazywało się, że tak w zasadzie to ja nie mam się w co ubrać. No nie mam się w co ubrać, bo kupuję ciągle te same przypadkowe rzeczy bez ładu, składu. Ale jeśli więcej wiemy na temat skutków naszych różnych zakupowych zachowań, to myślę, że łatwiej jest wziąć kilka głębszych oddechów i powiedzieć sobie, że co z tego, że stać mnie na pewną rzecz i co z tego, że mam ochotę, to jednak jest to zachcianka, za którą stoją konkretne skutki. No, takimi beztroskimi konsumentkami mody i w ogóle konsumentkami możemy być tylko do czasu, dopóki jesteśmy w stanie zupełnie wypierać sytuację, w jakiej dzisiaj jest świat. Ja bym się nie zajęła tym, czym się zajmuję, gdyby nie głębokie przerażenie. Nie widzimy tych ton odzieżowych śmieci, które co chwilę trafiają na wysypisko. Te słynne dane mówią, że to jest ciężarówka tekstyliów spalana lub wyrzucana na śmieci co 1 sekundę. No, spróbujmy to przemnożyć przez minuty, przez godziny, przez dni. Nagle okazuje się, że te 100 miliardów sztuk ubrań, które produkujemy każdego roku, około 60% ubrań, to są ubrania w całości lub z dużym udziałem właśnie takich włókien syntetycznych, więc można powiedzieć, że masowo zakładamy na siebie plastikowe ubrania. Nie możemy my jako konsumenci nie wziąć na siebie chociaż kawałka odpowiedzialności za to, jak to wygląda. No, te emocje, które znam bardzo dobrze związane z zakupami, zresztą ten high, i na to też są badania, on się utrzymuje raptem kilka godzin. Polecam i w książce, i w podcastach takie ćwiczenie polegające na tym, żeby założyć sobie taki zakupowy dziennik i po prostu monitorować taki ruch w naszej szafie, pisać sobie, kiedy kupujemy jakąś rzecz, skąd, za ile, ale myślę, że kluczem jeszcze jest taka obserwacja i powrót do tego notesu, do tych zapisków, powiedzmy po 2 tygodniach, tak? Na ile ten zakup się sprawdza, na ile nas to cieszy. No i wiele osób zamawia paczki, kupuje w sieci, bo to jest dzisiaj, no możemy to zrobić, nie wiem, między jednym a drugim skrzyżowaniem z poziomu telefonu. Nigdy zakupy nie były tak proste, ale wiele osób nawet nie pamięta potem, co w zasadzie przyniesie kurier.
Bardzo dużo materiałów dzisiaj, których kupujemy, na przykład jeśli kupujemy czapkę akrylową, to tak naprawdę jakbyśmy nosili plastik na głowie, to jednocześnie nie mam tego świadomości, nasza głowa się poci, to nie jest dobre dla naszego ciała. A potem jak bierzemy taką czapkę, to ten mikroplastik trafia do odpływu.
Akryl, poliester, poliamid, czyli nylon, skala produkcji tych syntetycznych materiałów, włókien i rzeczy jest porażająca i stale rośnie.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Reprezentuję Fundację Kupuj Odpowiedzialnie. Paweł nam opowie w ogóle, dlaczego należy prać nowe ubrania, zanim się je
włoży na skórę.
Większość tekstyliów, które przypływają w kontenerach, czy innymi metodami są transportowane do Europy i tak naprawdę na cały świat, są to tekstylia, musimy mieć świadomość, toksyczne. I tutaj ten cały proces, można powiedzieć, rozpakowywania zaczyna się już od magazynu, gdzie ta odzież przyjeżdża do Polski czy do innych krajów, jest rozpakowywana na magazynach przez ludzi i oni jak gdyby mają ten pierwszy, taki najbardziej drastyczny kontakt z tą odzieżą. Wdychają formaldehydy, różne metale ciężkie, które znajdują się jak ołów, tęć, kan. Chodzi po prostu o to, żebyście Państwo mieli tą świadomość, co robić, żeby się zdrowo ubierać.
Myślę, że takim krokiem milowym jest publikacja dziennikarki Alden Wicker, która zrobiła takie śledztwo. Zainteresował ją temat śmierci i poważnych chorób w liniach lotniczych. No i zaczęła to zgłębiać. Zupełnie nie była zainteresowana wcześniej modą, ale okazało się, cała książka o tym opowiada, że istnieje bardzo silny związek między nie tylko jakąś skórną alergią, bo nam się czasem wydaje, że najgorsze, co nam się może przytrafić, jeśli chodzi o ubranie, to jakaś wysypka, jakieś zaczerwienienie, podrażnienie i już. Natomiast okazuje się, że taka długa ekspozycja na chemię, toksyczną chemię bardzo często, bo branża mody stosuje ponad 8 tysięcy różnych związków chemicznych. To jest potężny klient w branży chemicznej. Te związki chemiczne, one potrafią udawać hormony, potrafią zaburzać naszą gospodarkę, więc wpływać na płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Potrafią powodować różne autoimmunologiczne choroby. My dalej nie wiemy, jak bardzo niebezpieczny jest mikroplastik, który też uwalnia się z syntetycznych ubrań i w ogóle tekstyliów, bo my też pamiętajmy, że jedna rzecz to są te przysłowiowe bawełniane majtki, ale nasze domy też są pełne tekstyliów. Mamy dywany, które często są syntetyczne, bo to jest tańsze. Mamy zasłony, mamy firany, mamy pościele. Dla dzieci pojawiają się prześliczne, puszyste szlafroczki, ręczniczki, jakieś beciki, poduszeczki. A gdy zobaczymy na składy, to wszystko jest plastik i to jest coś, co dostaje się do naszego organizmu nie tylko w jedzeniu, tak jak ryby czy owoce morza zawierają dzisiaj ten mikroplastik, ale my też mamy tą drogę wziewną, więc my dosłownie możemy ten plastik wdychać i bardzo wiele tych szkodliwych chemikaliów to są takie chemikalia wieczne, które się jakby odkładają w naszych organizmach i w zasadzie są nie do wypłukania. No i jak zaczynamy łączyć te kropki, no to nagle okazuje się, że te nowe, tanie ubrania, bardzo często ludzie nie piorą tych rzeczy, bo wierzą, że jak coś jest świeżo z folijki albo z wieszaka w pachnącym sklepie, to na pewno można to wyprać dopiero po pierwszym założeniu. To jest wielki błąd, więc bardzo przed tym ostrzegam, bo tam kryje się rzeczywiście cała tablica Mendelejewa i bardzo wiele, zwłaszcza ciemnych rzeczy, no jest po prostu gęste od barwników i bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy pracowałam w firmie odzieżowej i przychodziły do nas prototypy właśnie z Azji. Taki bardzo duszący zapach, który zawsze towarzyszył otwieraniu tych paczek. To jest zresztą taka historia i doświadczenie wielu osób, które też dzisiaj pracują w sklepach w branży odzieżowej. Gdy opublikowałam taki podcast właśnie o chemii w ubraniach, to dostałam bardzo dużo wiadomości o tym, jak ludzie chorowali i chorują przez ten kontakt z takimi właśnie świeżo wyprodukowanymi rzeczami. My mierząc nawet te rzeczy, sprawdzając ich wymiary na płasko, musiałyśmy po pewnym czasie już, wszystkie nauczyłyśmy się, że trzeba to robić w rękawiczkach. No a pamiętajmy, że ten zapach to nie jest zapach nowości, to jest zapach często formaldehydu. No, żeby jakby jakoś unaocznić tą jego siłę, to jest środek wykorzystywany też do balsamowania czy mumifikacji zwłok, więc to jest potężne chemiczne kombo i bardzo często w sklepach nie czujemy tej chemii. No ale jeśli ten zapach przykryje się zapachem perfum, a tak często robią marki odzieżowe, no to może nas to zmylić.
Aleksandra Rutkowska, detoks, spin-off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.
To jest temat, o którym do tej pory tak naprawdę mała była świadomość.
Bo o tym się nie mówi i tych substancji jest całe mnóstwo, ponad 1400 na liście. Coraz więcej publikacji doniesień naukowych mówi o ich szkodliwości, ale po przejrzeniu najnowszej literatury naukowej złapałam się za głowę. ponieważ ilość substancji endokrynnie czynnych, która zwiększa ryzyko raka piersi, raka prostaty, niepłodności czy otyłości u dzieci jest naprawdę całkiem spora. Wystarczy dosłownie kilka prostych zasad i możemy zmniejszyć swoje narażenie na takie substancje, które działają na nasz układ hormonalny. A tym, którzy jednak decydują się na takie zakupy, to chciałabym polecić, żeby zanim założą nowe ubrania, koniecznie je wyprali.
Natomiast też powinniśmy zacząć od siebie, bo małymi zmianami w swoim życiu jesteśmy w stanie coś zrobić. A to jest tylko zmiana przyzwyczajeń, która jest po prostu najtrudniejsza.
W Polsce 59% młodych ludzi nie jest usatysfakcjonowana z edukacji klimatycznej w szkole. W polskiej szkole programowo przewidziana jest edukacja ekologiczna w ramach godziny wychowawczej i lekcje na przykład o rezerwatach przyrody na geografii. Raz w roku odbywa się Dzień Ziemi. Jak twierdzi młodzież, to stanowczo za mało.
Młodzi są bardzo otwarci na dobre przykłady, na logiczne argumenty, więc jest to świetne źródło do przyszłych zmian.
Julia Wizowska, autorka książki Na nowo śmieci, w jednym ze swoich podcastów rozmawiała z Zosią Zochniak, współwłaścicielką rewolucyjnego portalu Ubrania do oddania.pl. Zwraca uwagę nie tylko na skalę hiperkonsumpcji odzieży w naszym kraju, ale także edukacyjne braki wiedzy przeciętnego konsumenta.
Pokazuje, że warto się zmienić i że każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądać też na ten nasz świat za te kilkadziesiąt lat.
Ja mam taką teorię, że naprawdę większość rzeczy, których szukamy, potrafimy znaleźć często w lepszej cenie, często w lepszych składach, lepszej jakości właśnie w drugim obiegu. Więc to nie jest tak, że jestem jakąś modową ascetką, że przestałam z ubrań korzystać. Wybrałam studia projektowania ubioru właśnie dlatego, że mam do tych sztuk wizualnych słabość i, no i lubię, doceniam ładne rzeczy, ale paradoksalnie dopiero jak zaczęłam kupować w drugim obiegu, to w mojej szafie pojawiły się te mityczne jedwabie, kaszmiry, wełny. Właśnie dlatego, że z drugiej ręki możemy je kupić w cenach atrakcyjniejszych często niż poliestry i akryle z popularnych sieciówek.
To jesteśmy w obiegu twórczym i to jest projekt, nie wiem, miejsce Fundacji Splot Społeczny. Chciałbyśmy, żeby przychodziło tutaj dużo ludzi. No to są jakieś właśnie takie vintage rzeczy, czy właśnie bardzo klasyczne. Tutaj jest jakaś skórzana kurtka, wełniane swetry, to się też czasami zdarza. Jakieś ładne... Tutaj widzę sukienki, to jest jakaś taka sylwestrowa. Co tutaj jeszcze jest? Czasami się trafia coś takich marek kojarzonych jako premium i to też jest bardzo ciekawa. To jest taki płaszcz naszego... Już mówiłam Tadeuszowi, że jakiś czas temu zmarła babcia i on opróżnia powoli mieszkanie po niej. No i to jest, jak widać, robiony na drutach wełniany płaszcz. No jeszcze nie znalazł swojej amatorki bądź amatora, a jest przepiękny.
Piękną podszewką wszytą, prawda?
Tak, i to widać, że to jest ręcznie, nie? Robota, tutaj takie.
Tak.
Moja szafa. To znaczy, co w niej mam? Co w niej mam? Odkąd mam rzeczy z wymiankowych sytuacji, nie mam praktycznie poliestrowych rzeczy. To jest o tyle dla mnie ważne, że po prostu w poliestrowych rzeczach się człowiek poci. To znaczy to czuć. Najpierw trzeba wiedzieć, że się chce tego dowiedzieć, bo samo usłyszenie... No fajnie coś wiedzieć, fajnie ten, ale jak to nie ma takiego przywiązania do takiej rzeczywistości, w której istnieje, że jakby mnie to też dotyczy, że ja też jestem częścią tego większego systemu, to nic się nie zmieni. Wtedy będziemy tylko pychać rzeczy w szafach, a potem zamawiamy kontener, płacimy za utylizację.
Śmietnik do widzenia.
Śmietnik do widzenia i nawet nie jest to posegregowane. Jak osoba sama dojdzie do tego, że ej, coś tu jest nie halo, to jest też bardziej otwarta na to, żeby posłuchać, no to teraz ja ci powiem, jakie ja mam doświadczenie, robiąc to od 5 lat i widząc to na co dzień i przerzucając te dziesiątki czy setki kilogramów rzeczy nadających się do dalszego użytkowania dziennie.
Jeżeli chodzi o składy materiałów, też nie byłam świadoma, że akryl jest po prostu plastikiem. Tak samo poliester to jeszcze gdzieś tam zdawałam sobie z tego sprawę, z tego względu, że jeżeli miałam coś na sobie poliestrowego, to czułam się źle w tym. Ale akryl, nawet nie wiedziałam, że wiskoza nie jest naturalnym materiałem. A po przeczytaniu Pauliny postu dowiedziałam się, że wiskoza też nie jest okej.
Okay. Wszyscy potrzebujemy zmienić swoje zachowanie. Wszyscy potrzebujemy przestać kupować nowe rzeczy. To nas donikąd nie prowadzi.
ale myślę, że świadomość rośnie, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Ja powiem szczerze, ja zaraziłam moje koleżanki. Mam wiele koleżanek, które wchodzą na ten profil, przeglądają story Pauliny, bo to jest po prostu ciekawe. To jest wszystko w pigułce zawarte i to w tak przystępny sposób. To są takie podstawy, a ja przyznam się szczerze, że ja o tylu rzeczach nie wiedziałam. Naprawdę. Aż mi jest wstyd.
Marzy mi się taki świat, w którym wiedza o stanie klimatu, o tym, z czym się mierzymy, no to, co ja próbuję robić, ta edukacja, która okazała się takim chyba moim największym jednak powołaniem, bardzo staram się, żeby nie eksponować i nie wpędzać nikogo w poczucie winy. To bardzo rzadko prowadzi do takiej refleksji, gdzie ktoś mówi, ojejku, faktycznie. I to nie muszą być wielkie zmiany. To trochę tak jak z przemysłem spożywczym. Wiadomo, że dla planety byłoby lepiej i dla nas w zasadzie, bo dzisiaj chodzi przecież o ratowanie nas, a nie tej mitycznej planety. Planeta poradzi sobie bez ludzi doskonale, więc chodzi o nasze przetrwanie. Więc wiemy, że ograniczenie spożycia mięsa to jest to, czego potrzebujemy. No ale nie oznacza to, że wszyscy musimy być stuprocentowo wege. Może wystarczy na dzień dobry stwierdzić, dobra, mięso jemy 3 razy w tygodniu, to może próbujemy przejść na jajka z wolnego chowu, bo te klatkowe kury, one jednak mają ciężko. I ja bym wolała, żebyśmy masowo robili trochę więcej, zamiast dzielić się na takich, którzy są takimi purystami i na takich, którzy zupełnie ignorują temat. O to mi chodzi właściwie.
To jest trochę taki mit, że żeby dobrze wyglądać, trzeba ciągle kupować nowe rzeczy. Pomyśleć o takich ikonach stylu, typu na przykład, nie wiem, Jane Birkin, bazowała z tego, że ona zawsze wyglądała tak samo, tak? Miała stały swój styl, zawsze miała ten swój koszyk wiklinowy, jeansy, biały t-shirt i to jest stylowe. To jest osoba, która słynęła z tego, że była świetnie ubrana.
Temat pani nie męczy.
Ja jestem naprawdę nie do zdarcia, jeśli chodzi o kwestię, czy to właśnie szybkiej mody, czy ograniczania konsumpcji. Tutaj naprawdę mogę bardzo długo.
Ja już trochę działam jak taki lekarz, który widział niejedno złamanie i chyba to jest ten moment, kiedy potrafię o tym mówić, no na przykład już, nie wiem, nie tracąc powietrza, jak mówię o niewolniczej pracy dzieci. Ale dalej są takie momenty, kiedy słucham tego z pierwszej ręki od reportażystek, które były na miejscu i widziały te dzieci i no i trudno wtedy jakoś się nie wzruszyć, tylko pamiętajmy, że nasze wzruszenie i nasze lajki albo nasze jakieś oburzenie, no ono nie ratuje świata. To zmiana naszych zachowań ma wpływ, a nie to, czy nas coś zaboli, wzruszy albo oburzy, tylko to, co my dalej z tym zrobimy.
To myślę, że zaczniemy od takich mitów, z którymi się bardzo często spotykam. Mało wiemy o tym, co się dzieje z naszymi ubraniami, gdy już przestają być nasze, albo gdy chcemy, żeby przestały być nasze. Więc to jest, mam wrażenie, dużo bardziej owiana tajemnicą branża, pełna niedopowiedzeń, no i my dzisiaj będziemy sobie